Gdy właśnie przygotowywałem ten temat, to zdarzyło się, że słuchałem pewnej audycji, gdy pewnemu znanemu człowiekowi zadano pytanie, jak pan postrzega zmartwychwstanie? I ten senator Piesiewicz, to jest adwokat, współscenarzysta filmów Kieślowskiego, na przykład Dekalog, w krótkiej odpowiedzi powiedział, że w zmartwychwstaniu on widzi, iż sakrum realizuje się w profanum. Czyli przybliżając świętość, to co jest święte, realizuje się w naszej codzienności, w naszej świeckości, w codziennym świeckim naszym życiu. Czymże jest na przykład sól? Jest to chlorek sodu. Czymże jest chlor? Zielono-żółty gaz o charakterystycznej, ostrej woni, silnie toksyczny i występuje na przykład w gazach wulkanicznych. Stąd tyle w nas gniewu i wulkanicznych pyłów. Natomiast sód jest bardzo aktywny chemicznie i w temperaturze pokojowej reaguje z tlenem, fluorowcami, wodą, kwasami, łączy się z wodorem, amoniakiem. I właśnie połączenie tego, co takie jest trujące, z czymś, co jest aktywne chemicznie, co stało się ciałem, naszym ciałem, zbliżyło się i razem to może stworzyć coś bardzo pożytecznego, sól kuchenna. I właśnie teraz przejdziemy do jakości. Ja poświęcam siebie za nich. 19 wiersz rozdziału 17 Ewangelii według Jana. Aby oni byli poświęceni w prawdzie. W liście do Kolosan, w tym trudnym liście, gdzie Paweł się musi zmierzyć z dylematami, jakie zborownicy mieli, gdy chodzi o grzech. I w ramach filozofii, jaka wtedy się przetaczała przez ówczesny świat i również dotykała zborów chrześcijańskich, jedni mieli podejście, gdy chodzi o moralność, o etykę, moralność, jedni mieli podejście bardzo swawolne, a więc dowolność. Natomiast inni wpadali w ascetyzm. I wtedy Paweł im bardzo jasno powiedział. Nadzieją chwały, gdy głosimy Ewangelię poganom. To jest pierwszy rozdział, wiersz 27, Kolosan 1:27. Nadzieją chwały podczas tego głoszenia poganom, narodom jest Chrystus w was. To jest bardzo ważne stwierdzenie, ważny werset, Kolosan, pierwszy rozdział, 27. Chrystus w tobie i we mnie, Chrystus w nas. Dlatego później apostoł Paweł mówi, wiersz 29, że cała jego służba wykonywana jest w oparciu o moc, która w nim potężnie działa. Zauważcie, wiersz 29. Gdy w rozdziale drugim i pierwsze wiersze on pisze o boju agonalnym. W wielkim boju was noszę, o was się modlę i tam jest wyraz agonalny bój. To w szóstym wierszu apeluje, jakżeście go przyjęli, tak w nim chodźcie, w nim chodźcie. I właśnie gdy kiedyś rano sobie otworzyłem znany mi rozdział 15 Ewangelii według Jana, i tam mnie nagle zastanowi pewien wyraz w 16 wersecie, Jan 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, żeby owoc wasz był trwały. I wyraz przeznaczyć mnie zaintrygował. Czy rzeczywiście chodzi o predestynację? I tam, gdy zajrzałem do oryginału, stwierdziłem, że nie ma tego wyrazu związanego z naszą predestynacją, przeznaczeniem do jakiegoś celu. A tam jest wyraz, który brzmi położyłem was. Wybrałem i was położyłem. I wziąłem sobie komentarze rozmaite, ale w jednej z Biblii katolickich, Biblii tak zwanej poznańskiej, są komentarze naukowe. I tam właśnie oni wyjaśnili, że ten wyraz oznacza, iż Pan Jezus chciał, aby uczniowie Jego poprzez przebywanie z Nim nabrali Jego cech, tego słowa w akcji i żeby tak się przemienili, by mogło ich życie owocować. A więc jakość. Jakość przez to, że w nas jest ktoś, kto zmienił naszą jakość i codziennie ją zmienia. Ucieleśnione słowo w nas sprawia, że my je na co dzień ucieleśniamy w rozmaity sposób. I właśnie wracając do listu do Kolosan, apostoł Paweł w rozdziale 2, wiersz 20 i niżej, mówi o wartości zakazów, o wartości twierdzy. Nie wolno, nie dotykaj, nie kosztuj. Jaka jest wartość zakazów? I w artykule, który cytowałem o tej wspólnocie ideowej w Jerozolimie, oni uważają między innymi, że czystość duszy można osiągnąć jedynie, tylko przez całkowitą negację dookolnej rzeczywistości fizycznej, a więc zakazy. I to jest najprostsze, najłatwiejsze. Nie dotykaj tego żelazka, bo jest gorące. Mówiłem do mojej najstarszej córki, gdy była jeszcze bardzo malutka i gdy, jak wiemy, była w okresie, że wszystko dotykała, brała do ust, bo dziecko chce poznać, doznać. I mówiłem, chroniłem, no ale czasami żelazko rzeczywiście stało tak, że nie można było chronić. I raz patrzę, że ona znów idzie zaintrygowana. Ja mówię, dotknij. Jak dotknęła, to już potem na stałe miała uraz do żelazka. Bo wbrew pozorom zakazy nas nie uchronią od zła. One nas izolują od zła. Ale zło, chęć w nas, to się nazywa pożądliwość, czyli pragnienie niewłaściwych rzeczy. Wyraz pożądliwość oznacza pragnąć rzeczy, czy pożądanie, pragnąć rzeczy niewłaściwych. To pragnienie jest w nas i jesteśmy odizolowani, ale tym bardziej pragniemy. Zakazy nas izolują, lecz nie uwalniają nas od tych złych rzeczy. Paweł mówi, to jest bez sensu. To wszystko się psuje przez samo używanie. I właśnie wolność. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I to uzdolnienie do wolności prawdziwej w Jezusie Chrystusie otrzymujemy przez nawrócenie, przez przebaczenie, odpuszczenie grzechów, przez nowe narodzenie, przez Słowo Boże w nas, Ducha Świętego w nas, przez wiarę w nas. To wszystko nas oczyszcza od środka i stajemy się źródłami, źródłem rzek, które z nas wytryskują. I stąd poznanie Jezusa jako prawdy, jako życia. Duch prawdy w nas sprawia, że jest zupełnie inna jakość. I kiedyś, gdy przygotowywałem wykład na temat i serię wykładów na temat poznaj samego siebie, to właśnie w tym nowym przekładzie ekumenicznym trafiłem na ten znany nam wszystkim list do Efezjan, 4 rozdział. I tam mamy wiersz 20 i niżej. Posłuchajcie. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, nie o Chrystusie. Nie coś zewnętrznego, lecz Chrystusa. Niby niuans jakiś, ale tam tak w oryginale jest i tu nam tak oddano. A więc przez przebywanie z Nim uczymy się osoby, a nie o niej. Jeśli oczywiście o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie. Gdy chodzi o dawny sposób postępowania, ten stary człowiek, dawny sposób postępowania, odrzućcie tego starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi żądzami. Właśnie w nas jest problem, gdy w nas są żądze, gdy nie wiemy, że one są złudne. Pozwólcie natomiast, uwaga, aby się odnowił duch waszego myślenia. Aby się wewnątrz was odnowił duch waszego myślenia. I obleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na obraz Boga. W sprawiedliwości i prawdziwej, właśnie prawdziwej, niepozornej, zakazowej świętości. Prawdziwej świętości. Dlatego też o tym mówimy, że jakość jest niezbędna. I ta jakość jest w nas, coś jest dobrego gatunku, nie piękne, ale dobrego gatunku, dlatego że nasze życie jest biegiem. List do Hebrajczyków nam powiada, 12 rozdział, pierwsze wiersze, że mamy bieg. Patrząc na Chrystusa, jesteśmy w biegu. Że nas obciążają rozmaite i chcą do nas się przyczepić rozmaite ciężary, ale musimy się ich pozbywać, by móc biec. Znamy też drugi list Tymoteusza, 4 rozdział, 7 wiersz, gdy Paweł kończy swe życie i mówi, że dobry bój bojowałem. Bój nie z ludźmi, demonami, sam sobą. Gdy swe ciało podbijał, czyli sposób myślenia ziemski, podbijał w niewolę pod posłuszeństwo Chrystusa. Aby cały czas chciał być z Nim zintegrowany, tożsamy, mieć doskonałą jedność. I mówi, to jest bieg, biegu dokonałem. I stąd, gdy rozmyślam na temat naszego największego zagrożenia, to wbrew pozorom nie diabeł jest naszym największym zagrożeniem. To prawda, że on jest Bogiem tego świata, ale przez małe b. To jest alegoria, pewna przenośnia. To nie jest rzeczywistość. To jest małe b. To prawda, że ten świat jest położony w złem czy w złu i że jest w mocy złego przez duże z. To prawda, że modlimy się, zachowaj nas od złego przez duże z. Nie od zła, ale od złego, czyli osoby, która jest zła i jest źródłem zła. Ale pamiętajmy, że szatan zawsze był i jest aniołem, tylko aniołem. Nawet nie jest człowiekiem. Bóg nas ma na drugim miejscu. Aniołowie są później, mimo że przed nami byli stworzeni. Człowiek jest stworzony na Boży obraz, Boże podobieństwo. Aniołowie nie. Bóg nie ma sześciu skrzydeł na przykład. Dlatego też nie traktujmy, że szatan jest antytezą Boga, przeciwieństwem Boga, partnerem równym Bogu. To religie pogańskie tak mówią. Filozofowie mówią o demiurgu. W tych religiach jest Bóg dobry i Bóg zły i to są partnerzy. I świat cierpi, gdy oni walczą. Gdy sobie rozmyślałem wczoraj, jak to przybliżyć nam, to zagadnienie, pomyślałem sobie o mrowisku. I wiem, jak ono jest pięknie zorganizowane i kto tam jest najważniejszy. Płci żeńskiej jest najważniejsza. I wszyscy pracują. I są tam pewni osobnicy, jest ich niewielu. Nazywają się na T. Znamy ich czy nie? I czego symbolem jest ten T? Ten truteń. Symbolem nieroba. Ale dzięki tym nierobom są robotnice. Są te jajeczka. A więc wiemy, że wszystko jest pięknie urządzone i mrowisko, które na działce też u mego sąsiada jest i my je chronimy. I widać, jak to pięknie wszystko funkcjonuje. A teraz sobie wyobraźmy, że jakiś truteń, gdy swoje zrobił i teraz właściwie jest nierobem, mówi, ja powołuję z tym człowiekiem za parkanu, czyli ze mną. I przygotuje mi taką zasadzkę, jakiś wilczy dół, to, tamto, siamto. Narobi mi kłopotów, podziurawi mi wąż ten do podlewania i on mi psika wszędzie, nie tam, gdzie trzeba. I tam go ogłaszają, że jest bohaterem, że jest czempionem, że pokonał tego faceta w okularach i że właśnie on i tam, wiecie, robią potem igrzyska. Kto go teraz przewyższy, kto lepiej mi dołoży. Gdyby nawet mu się to udało, czy on jest równy mnie? Choćby jak się starał, zawsze będzie mrówką i to w wydaniu trutnia. Dlatego się nie bójmy szatana jako takiego. Ja nieraz miałem do czynienia z różnymi sprawami, gdy się inni bali. Ja mówię, światłość się nie boi ciemności. Ona po prostu zaświeci, nawet jest maleńka. To ciemność ma problemy. Nie światłość. Ona ma problem, gdy nie ma czym świecić. To jest ma problem. Ale gdy ma czym świecić, to problem ma tylko ciemność. Dlatego też na tym świecie, drugi list do Koryntian 5:5 nam powiada, że my wzdychamy w tym namiocie, w którym mieszkamy. Czyli ten jest okres przejściowy. To nie jest nasz dom murowany, ale namiot, przejściowy okres. Kościół pielgrzymujący. My wzdychamy, bo są problemy wokół nas. Jak Lot sprawiedliwy, o czym pisze list Piotra, drugi rozdział, 7, 9 wiersz. Lot Sprawiedliwy tam, gdzie był, gdzie mieszkał, z własnego wyboru zresztą tam mieszkał, to trapił swoją duszę, prawą duszę trapił, patrząc na to wszystko, ale właśnie. Coś trzeba zrobić. I w tym właśnie drugim liście Piotra, gdy sobie go czytałem, analizowałem i polecam jako lekturę uzupełniającą ten drugi list Piotra, drugi rozdział. I między innymi w 20 wierszu jest takie wyrażenie, że jeśli wyzwalają się od brudów świata, świat jest brudny i my się musimy z tego brudu wyzwalać. I nie chcę teraz tego rozwijać, bo to będą robić moi bracia później, ale chcę zacytować artykuł o pewnej sprawie. Cała prawda o kłamstwie. Z czego się mamy wyzwalać? Jest wiele dziedzin. To jest temat rzeka, ale tylko tę sprawę. Kłamiemy średnio 2 razy dziennie, a prawie 62% naszej naturalnej konwersacji ma charakter kłamliwy. To wynika z badań psychologów, a to wszystko jest, chcę podać źródło, za Gazetą Wyborczą z kwietnia tego roku. Już w roku 75, a więc 33 lata temu, psychologowie stwierdzili, że prawie 62% naszych codziennych rozmów to są kłamstwa. W ciągu tygodnia każdy z nas kłamie średnio 13 razy. Z kolei inny amerykański psycholog stwierdził, że podczas 10-minutowej rozmowy 60% ludzi fałszuje prawdę przynajmniej raz. To prawda, że kłamstwo i oszustwo nie tylko u nas występują, ale jest to jedno z podstawowych praw natury. Przyroda wynalazła całą gamę różnych sposobów kamuflażu, kameleon na przykład, aby w błąd prowadzić, by się chronić od niebezpieczeństwa. A są nawet zwierzęta, które udają kawałki roślin, aby tylko ich ktoś nie zjadł. Czy właśnie coś nie zjadło. Ludzie w codziennym życiu kłamią zwykle z prozaicznych powodów. By sobie zapewnić komfort psychiczny, by uniknąć dezaprobaty, krytyki czy niepotrzebnych komplikacji. By lepiej wypaść przed innymi, by się skuteczniej wkraść w łaski innych osób, by zdobyć uznanie, prestiż, dobra materialne, czyli jakiś etat, jakieś miejsce w pracy. I siebie nawzajem okłamujemy, ponieważ złudzenia na własny temat ułatwiają nam samoakceptację, codzienne funkcjonowanie, realizację dalekosiężnych celów. I są najlepszym sposobem przekonania innych, że warto w jakieś kłamstwo uwierzyć. No i teraz, kochani, jeśli żyjemy w takim świecie, który mówi, że, teraz cytuję pewnego aktora, że on używa, bo mówili, że jako aktor to on musi cały czas być kimś, kim nie jest. Więc on mówi, ja staram się dobierać te role takie, żeby realizować siebie, ale czasami muszę rzeczywiście być tym, kim nie jest. Mówi, ale w końcu szczerość jest prostacka. I stąd musimy się przyjrzeć sami sobie i poznać, jaki ja jako ten chlor jestem. Co jest moją piętą Achillesa? Na co mam uwagę zwrócić, by mnie potem jako sól nie podeptano, by moja świeczka nie zgasła, by mój list nie był zatarty albo też fałszywy. Na co muszę uwagę zwrócić? Ja oczywiście wykorzystałem to, co już przed wiekami ktoś opracował, jako tak zwaną listę 7 grzechów głównych. Jeśli we mnie jest nieprzeparte pragnienie górowania nad innymi, głód wzbudzania szacunku, podziwu, poważania, jeśli pragnę zaszczytów, kariery, wybijania się, jeśli lubię, gdy ludzie mi ustępują, a nie lubię ludzi, którzy traktują mnie normalnie, zwyczajnie, to jestem chory na coś, co z nieba spycha. Ten brat, który powiedział kiedyś, że Mojżesz to Mójżeś, to był nasz brat w Krakowie, w naszym zborze, gdy ja byłem chłopcem, dzieckiem. I on kiedyś powiedział, Kaziu, wiesz co, kto to jest Mojżesz? No kto? Córka Faraona go zobaczyła i mówi, Mójżeś. Ja to mówiłem na wykładach kiedyś w szkole biblijnej i tak poszło w Polskę. A to wiecie, autorem jest tamten brat już w wieczności. I on też nieraz mówił, o tak, tak, pycha z nieba spycha. Więc również jego utrwalić poprzez to powiedzenie. Pamiętajmy na tę cechę która jest bardzo niebezpieczna. Ale pójdziemy dalej. Jeśli mam przeogromną potrzebę, aby zgarniać dla siebie, nie lubię dawać, dzielić się, częstować, innych gościć, a z kolei bardzo lubię tych, którzy hojnie obdarowują, a nie lubię tych, którym trzeba pomóc. To jak to się nazywa? Chciwość. To jest po prostu chciwość. No albo coś, co nie wiem, czy tym opisać, czy czymś innym. Może czymś innym. Wziąłem sobie pewien artykulik, pozwólcie. Istnieje pewien przemysł. Wart więcej niż Google, Microsoft, Yahoo i Apple razem wzięte. 97 miliardów wartości ma ten przemysł. Dlaczego? Dlatego, że filmy produkowane przez ten przemysł powstają w Stanach Zjednoczonych co 29 minut. I nie chodzi o Hollywood. W każdej sekundzie aż przeszło 28 tysięcy ludzi ogląda tę produkcję. Sekunda i 28 tysięcy z hakiem. A 372 osoby w tym momencie właśnie doszukują się tej tematyki. 12% stron internetowych, które są bardzo istotne. Strony domowe, tam jest pełna informacja. Gdy ja czegoś szukam, jakiś filmik o kimś, tylko klikam, wchodzę, już mam adres, telefon, dzwonię, załatwiam. Jest bardzo użyteczne. I 12% to właśnie poświęcone jest temu przemysłowi. Aż 1/4 ruchu w wyszukiwarkach internetowych to jest 68 milionów zapytań dziennie na temat produkcji tego przemysłu. 42% internautów się przyznaje do odwiedzania stron z produkcją tego przemysłu. Jeśli jest to wciąż za mało, to każdy internauta jeszcze otrzymuje dziennie około 4,5 wiadomości poprzez e-mail, aby tam wejść do tych linków. I żadne zakazy, żadne restrykcje, nawet państwowe, żadne zakazy, nawet religijne, nie powstrzymują rozwoju tego biznesu wartego 97 miliardów dolarów. I cały czas nie wymieniłem, o jaki przemysł chodzi. Jeśli ktoś ma nieprzeparte pragnienie zadowolenia siebie przez doznania erotyczne, bez liczenia się z dobrem bliźnich i bez uwzględnienia zamierzeń Stwórcy, gdy nie patrzymy, jaki jest Boży zamiar, Boży cel, w jakim celu my istniejemy, gdy nie patrzymy też na nieszczęścia, jakie to wszystko rodzi, nie chcę teraz tego tematu omawiać szerzej, głębiej, chociaż robiłem to nieraz na spotkaniach rad starszych, proszono mnie, pastorzy prosili, żebym to omawiał na radach starszych, żebyśmy się nad tym zastanawiali jako problemem aktualnym, to musimy zrozumieć, że jeśli w nas nie ma Chrystusa, który jest naszym życiem, Ducha Świętego i tej odnowy w duchu naszego myślenia, to będzie problem nie do przezwyciężenia, gorszy niż alkoholizm. Dlatego też nieczystość jest bardzo poważną sprawą. Ale pójdziemy dalej. Mamy wielką chęć, aby więcej posiadać niż inni, a z kolei jesteśmy nieszczęśliwi, gdy ktoś ma, a ja nie mam. To jest zazdrość. Z kolei konsumpcjonizm, czyli nieumiarkowanie, gdy cały czas nas pędzi, aby mieć, posiadać. A Biblia mówi, mamy przestawać na tym, co... Dokończcie? Nie małe, nie. Na tym, co wystarczy. W oryginale i w tym przekładzie nowym jest napisane, co wystarczy. Każdemu wystarczy inaczej, każdy ma inną miarę, ale też jakąś miarę ma. Kiedy już wystarczy, to wystarczy, nie dalej. I dlatego też musimy uważać na ten styl życia, który stał się już religią. Ludzie idą, wiecie gdzie, do centrów handlowych zamiast do kościoła. A więc jest to nieumiarkowanie. Gniewliwość. Wielka potrzeba, aby się wyładować na innym człowieku bez liczenia się z drugim człowiekiem. O gniewliwości mówiliśmy w swoim czasie i tu na kongresie ja też o tym mówiłem, więc pozwólcie, że nie będę teraz tego tematu rozwijał. Ale dzisiaj znalazłem sobie takie, gdy sobie czytałem rano dla siebie Słowo Boże i się z żoną podzieliłem. W tym przekładzie troszkę inaczej jest powiedziane o pewnej sprawie. Psalm 76, wiersz 11. Psalm 76, 11, u nas jest troszkę inaczej. Posłuchajcie. Tak, nawet gniew człowieka ma cię sławić. Ty się przepaszysz resztką tego gniewu. Nawet gniew człowieka ma ciebie sławić. A ty się przepaszysz resztką tego gniewu. Czy coś się musiało stać z tym wielkim gniewem, który wybuchł i została resztka? Co stało się? Po drodze z tym gniewem coś zrobiliśmy i za chwilę będę o tym mówił szerzej. Pozwólcie, że tylko przejdę do ostatniego. Lenistwo. Lenistwo, czyli święty spokój, bezruch, fotel, coś tam do popicia, do pogryzienia, pilocik i tak cały dzień. Też może być lenistwo umysłowe, gdy nie czytamy Biblii, nie modlimy się. Gdy nie idziemy na nabożeństwa, gdy trzeba pójść, to jest też lenistwo. Więc uważajmy. I teraz co z tym zrobić? Jak się zachować? I pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć pewne wypowiedzi pewnego mądrego człowieka. Ewangelia to dobra nowina pomimo. Pomimo, że jestem jaki jestem. Że jestem tym trującym chlorem. Pomimo. Pomimo też zagrożeń na świecie. Pomimo tego wszystkiego, że grzech jest wokół. Że ja mam w sobie grzeszne skłonności jako chrześcijanin. Również pomimo rozczarowań, goryczy, bólu, cierpienia. Pomimo wszystko Ewangelia jest dobrą nowiną. Dlatego, że nie jest łatwa, nie. Ale oferuje zwycięską drogę życia oraz oferuje właściwą żywotność. Ja teraz mówiąc o tym biegu mówię o naszej dynamice. O naszym dynamicznym, żywotnym życiu chrześcijańskim. Nie zamarłym w zakazach i w przerażeniu, że coś się złego stanie, ale w dynamice, w żywotności. Bo mamy w sobie układ immunologiczny, odpornościowy, tak silny, że będąc na świecie nie jestem ze świata. Ktoś słaby się boi, wszystko przecedza, chroni. Ale ktoś ze zdrowym organizmem to wszystko przewalczy, zwalczy, bo trudno jest uciec ze świata. I właśnie Ewangelia jest Ewangelią pomimo tych wszystkich zagrożeń w nas i na zewnątrz. Daje nam zwycięstwo, bo jest w nas to zwycięstwo i daje nam właściwą żywotność. Na czym to polega? Psychologia mówi, aby nasze instynkty nie tłumić, ale żeby je uszlachetnić. Nasze instynkty. I każdy z nas ma różne skłonności. I ulega tym skłonnościom. A teraz chodzi o to, żeby te skłonności przemienić, przerobić, przerodzić w coś szlachetnego. I psychologia nie jest w stanie się zająć tym, by uszlachetnić, by uwznioślić. Ona nie jest w stanie tego zrobić. To może zrobić tylko, czytamy w tym artykule, tylko religia. Oczywiście my teraz wiemy, bo ten pan tak pisze, że religia, bo on to w aspekcie naukowym rozpatruje. Ale my wiemy, to może zrobić tylko Ewangelia, tylko Słowo Boże, tylko Duch Święty, tylko Chrystus może uwznioślić, uszlachetnić nasze instynkty. I na przykład pamiętamy Szawła, gdy Kościół prześladował. Czy potem on stał się bardzo bierny? Trzeba było go ciągle popychać, bo on mówi, ja nie będę, bo mam skłonności mordercze. Ten Szczepan, pamiętacie? Więc ja już nie będę, tak? On nadal był pełen witalności. Nadal realizował pomysły, ale zupełnie w innym kierunku, zupełnie inaczej. Bo był motywowany miłością, a nie miłością fałszywą. On mówi, wcześniej robiłem to z gorliwości do Boga, miłości do Boga i tępiłem tę sektę, czy te insekty. Natomiast ta miłość sprawiła, że on teraz do swoich przeciwników religijnych mówi bracia. Bracia i głosi im, znosi to, że biją go w twarz, aż w więzach głosi też i tam, gdzie w Rzymie są ci wysoko postawieni. Strach, który mieliśmy kiedyś, który nas paraliżował. Teraz nie chcę tego rozwijać i dawać przykładów. Ten strach po nawróceniu się może stać szacunkiem dla Boga i bliźniego. To nazywa się według Biblii bojaźń Boża. Już nie boimy się cali sparaliżowani, ale mamy cały czas szacunek dla Boga, liczymy się z Jego Słowem, a też się liczymy z bliźnim, bo ta bojaźń Boża nas do tego obliguje. Albo kłótliwość. Ktoś jest kłótliwy i się nawrócił od kłótliwości i się odradza z tej kłótliwości. I się nagle okaże, że ten człowiek, mówię człowiek, myśląc mężczyzna i kobieta, ten człowiek staje się wytrwały w obronie tego, co właściwe, w obronie zasad. Inni wymiękają, a ta osoba, dawniej kłótliwa, teraz spokojna, ale wie, co jest takie i takie, jasno mówi, ale mnie się wydaje, że trzeba tę sprawę jednak upublicznić, powiedzieć i załatwić tak, żeby nie pod dywan, nie w ramach kłamstwa i dobrego wychowania, tylko żeby uzdrowić. Jak z szczurakiem, jak z pęcherzem. Coś trzeba zrobić z tym, bo inaczej będzie kłopot. A więc kłótliwość Bóg zamieni w Chrystusie Jezusie wytrwałość, nazwę to apologetyczną. Miłość samego siebie, egoizm. Gdy Bóg ją uszlachetni, przemieni, nie zabierze, rozszerzy nas, stanie się miłością, która obejmuje innych ludzi. Albo ktoś bardzo kocha życie towarzyskie. Są tacy ludzie, prawda? Dusza towarzystwa. Nawraca się zakonnik, eremita. Siedzi i nie wolno mu... Nie. Ten człowiek teraz tę swoją skłonność, swoje upodobanie z radością zamieni dalej w życie towarzyskie, ale w ramach braterstwa chrześcijańskiego, społeczności chrześcijańskiej. I będzie duszą towarzystwa, jak nasz już brat Staszek, którego nazywamy dziadkiem. A więc to wszystko Bóg przemienia. Wziąłem sobie również coś takiego jak rozbawienie albo wesołkowatość. I ktoś taki jest, wiecie. No, że... I nagle to się w nim przerodziło w radość. O wszystkich dookoła opromienia. Dlatego, że przedtem wesołkowatość była wywołana przez rzeczy zewnętrzne. Ktoś tam szedł i się przewrócił i ha, 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 się śmieje, prawda? Spadła tam jakaś szklanka, ha, 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 się śmieje. Nie ma z czego, a on się śmieje. I nagle on ma inaczej. Już nie rzeczy zewnętrzne go fascynują i rozbawiają, ale ma radość wewnętrzną. On tryska wewnętrzną radością. I szczęśliwi ludzie nie potrzebują rozrywki, dlatego że z ich wnętrza tryska źródło Bożej rozrywki, Bożej radości. Albo niepewność. Ten Tomasz nagle się przeistoczy w wiarę, która świat zwycięża. I to nie wiara zwycięża świat. Nie ma uzdrowienia przez wiarę. Nie ma uzdrowienia przez wiarę. U nas tam jest. Na świecie jest. Gdzie wiara uzdrawia. Nie, wiara nie uzdrawia. Jeśli to ktoś tak mówi i śpiewa, to po prostu jest tylko skrót myślowy, ale my musimy wiedzieć, jak jest. Jest to wiara w uzdrowienie Boże. Wierzymy, że Bóg nas uzdrawia. Wiara nas łączy ze źródłem uzdrowienia, z Bogiem, który jest lekarzem, który nas uzdrawia. I w tym znaczeniu oczywiście wiara uzdrawia, ale nie bezpośrednio. Ona nas prowadzi do lekarza. I stąd nic nas nie może wystraszyć w tym świecie. Nie może nas złamać. Nie może nas zwyciężyć, ponieważ jesteśmy jedno i dały Bóg doskonali, żebyśmy byli w tej jedności z życiem, który jest Jezus Chrystus. Jego cele, zamiary są naszymi. Jego moc jest naszą mocą. Jego autorytet jest naszym autorytetem. Jego bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem. Kochani, chrześcijaństwo niczego nie odrzuca. Jest to jedyna religia, która niczego nie odrzuca. Jezus powiedział kiedyś: pozbierajcie okruchy. Okruchy były cenne i każdy z nas jest cenny. Ja nieraz mówię, że jesteśmy jak ziarnko piachu. Nie cała łopata, nie cała wywrotka, bo to nas interesuje, ale ziarenko każde jest cenne w jego oczach, a z tych ziarenek powstają dopiero miliony, miliardy wiernych, cały Kościół. A więc chrześcijaństwo sprawia, że wszystko może być przemienione, wzbogacone, i możemy stać się ludźmi, którzy mogą być i solą, i światłością, i wonią, i listem Chrystusa na tej ziemi. I kończąc. Czy jest to zagrożenie, czy wyzwanie? Pierwszy list Jana, 5:18. I tam jest powiedziane w tym nowym przekładzie: wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, dokończcie, nie grzeszy. A co nie grzeszy? Nie trwa w grzechu, w nim nie ma grzechu. Jeśli zgrzeszy, jest mu bardzo przykro i się pozbawia tego brudu świata, ale nie jest brudny w swoim wnętrzu. Ale strzeże go narodzony z Boga, a zły przez duże Z nie może go tknąć. Wiemy, że jesteśmy z Boga, od Boga, a cały świat jest w mocy złego. Wiemy też, i to chcę podkreślić, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum, dał nam zmysł, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, tak kończy Jan, strzeżcie się fałszywych bogów. Właśnie, tylko się strzeżcie, ale się nie bójcie. Chrystus w nas, to jest druga sprawa. I gdy czytamy drugi list Piotra, 1:3 i niżej, tam jest napisane, że przez poznanie Chrystusa mamy wszystkie możliwości. Wszystko w nas jest, co jest potrzebne do życia codziennego i do życia duchowego. Wszystko mamy przez to, że Chrystus jest w nas. I po trzecie, ostatnie, odważne dawanie świadectwa. Mamy solić, dosalać, ale nie przesolić. Na przykład narzucaniem się i przechwalaniem. Mamy wnosić wartości, ale bez przesady. Niech ludzie przyjdą, ich wezmą, niż mają się nami denerwować. Mamy świecić, oświecać, przyświecać, ale nie oślepiać. Na przykład arogancją, pychą, zgorszeniem. Mamy woń rozsiewać, ale... I tu użyję wyrazu, który jest w pewnym filmie i w pewnej książce, które pachnidło. Nie wiem, kto z was czytał. Książka się ponoć dobrze kończy. Ja tylko do połowy dojechałem, już nie mogłem. Dlatego, że tyle jest tam rzeczy odrażających i odstręczających. Ja już nie mogłem tego znieść. To nie może być pachnidło. To nie mogą być niewłaściwe, gorszące motywacje. To musi być woń, która dociera do ludzi i jest do przyjęcia. Być listem czytelnym, który ludzie znają, czytają, ale uważać na byle jakość tego listu. I na zakończenie chcę krótkie opowiadanie, które wziąłem nie od chrześcijanina, nie, ale od poety hinduskiego Tagore, Rabindranath Tagore. I kiedyś on opowiedział o pewnej strunie. Na stole leży struna do skrzypiec. Jest ona prawdziwie wolna. Tak się jej wydaje. Nie ma żadnego przymusu. Leży sobie wysokogatunkowa struna do skrzypiec. Ale oto przychodzi człowiek i ją umieszcza w skrzypcach. Przywiązał ją. Jeszcze nie napiął. Przywiązał. Dziecko podeszło, uderzyło tylko jakiś brzęk, nic szczególnego. Ale ten człowiek bierze i napina, aż wreszcie osiągnie swój dźwięk. A potem przykłada smyczek i na jednej strunie zaczyna grać. Nawet nie musi być więcej, tylko ta jedna. I nagle ta struna jest prawdziwie wolna. Wydaje właściwe dźwięki, prawie że śpiewa. Więc kiedy ona była wolna? Wcześniej czy teraz? Ktoś inny usłyszał śpiew wielkiej śpiewaczki i mruknął tak wokół siebie. Jakże piękny mógłby być to śpiew, gdyby coś złamało jej serce. Ta śpiewaczka potrzebowała czegoś więcej niż kunsztu, niż aparycji, postawy, techniki. Potrzebowała ręki, która by naciągnęła struny jej serca, tak żeby z niej wydobyć najpiękniejszą muzykę. I tą rękę ma tylko jedna osoba, a to jest Jezus Chrystus. Powstańmy na chwilę, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za szansę, jaką mamy na tym świecie, że nas zostawiłeś, że nas nie zabrałeś, że nas wyposażyłeś, że nas napełniłeś, że nas dostrajasz. Halleluja. Panie, dziękuję Ci za codzienne dostrajanie, za to, że listy apostolskie mówią, mamy siebie nawzajem znosić. Pan, dziękuję Ci, że używasz tych instrumentów, naszych braci i siostry, tych urządzeń, aby nas dostrajali codziennie. Pan, dziękujemy Ci za wszystkie przeszkody w tym życiu, trudności, nawet za pokusy. Pan, dziękujemy Ci za wszystko to, co nas dostraja do Twego tonu. I Panie, użyj każdego z nas, abyśmy będąc pełni Ciebie, mogli w pełnej wolności, jak ta struna, śpiewać. Grać tę pieśń, której się nikt nie może nauczyć. Tylko tamci się nauczą, którzy stoją nad szklanym morzem. Tylko ci, którzy znają baranka. Tylko oni mogą śpiewać tę nową pieśń. Bo ich serce zostało złamane. Zostali zdobyci. I teraz mogą ucieleśniać, jako zwyczajni ludzie, ucieleśniać nadzwyczajną pieśń. Hallelujah.